Rekolekcje z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.
Kochani, rozpoczynając dzisiejsze refleksje ostatniego naszego wieczoru, odwołam się do pierwszego czytania z Księgi Rodzaju. Otóż tam jest taka jedna dziwna sprawa. Mianowicie Bóg mówi: gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Czy Adam i Ewa nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe przed tym grzechem? Że dopiero po spożyciu owocu mieli się zorientować, co jest dobre i złe? Przecież Bóg im powiedział przed spożyciem owocu: nie jedzcie z tego drzewa, czyli to jest złe. Dobre będzie, jak nie zjecie z tego drzewa, źle będzie, jak zjecie. Oni to już wiedzieli. Ale wczytajmy się w to zdanie dokładnie, łatwo zauważyć, o co chodzi. Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. I szatan mówi prawdę. Oto człowiek stał się taki jak my, powiedział Bóg. Tak, po spożyciu owocu człowiek zaczął poznawać dobro i zło tak jak Bóg. Co to znaczy? Otóż ta wiedza to jest coś więcej niż wiedza. To jest jeden aspekt istoty Boga. To jest wiedza twórcza. Słuchajcie, my poznajemy świat poprzez zmysły, poprzez analizę intelektualną, poprzez doświadczenie. Przyglądamy się, mierzymy, ważymy, patrzymy i poznajemy świat, różne przedmioty, różne myśli, idee. Bóg poznaje inaczej. Bóg nie poznaje świata tak, że też się przygląda, analizuje. Bóg poznaje stwarzając. To jest łatwo porównać do pisarza, który pisze książkę i wymyśla całą rzeczywistość. Sienkiewicz usiadł kiedyś przed pustą kartką papieru i powiedział: to będzie Wołodyjowski. On będzie niski, ale za to zwinny, ale taki troszeczkę nieśmiały. A Zagłoba, ten będzie jowialny, gruby, gaduła niesamowita, Longinus, no uosobienie cnoty, ale łapę to on będzie miał. I wymyślał ludzi. Sienkiewicz wymyślał ludzi. Pan Bóg mówi tak: mikrofon. I nie to, że on poznaje mikrofon. Mikrofon się staje. Ziemia, kosmos. Pan Bóg poznaje stwarzając. I takie poznanie stało się udziałem człowieka poprzez grzech pierworodny. Zaczęliśmy stwarzać świat. Poznanie, które jest stwarzaniem. Jestem przekonany, że prawie każdy z nas o jakimś znajomym powiedział kiedyś: ho, 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 ja już go poznałem. Jestem z tą koleżanką już na uczelni tylko tydzień, dopiero żeśmy się tydzień temu poznały, a ja już ją poznałam. Co to znaczy poznałam? Sklasyfikowałam. Że jest niedobra, nieuczciwa, troszkę fałszywa, egoistycznie nastawiona i już wsadzamy na półkę. Tą koleżankę wsadzę na tą półkę, na półkę do miłych koleżanek, tamta. Klasyfikujemy ludzi, stwarzamy ich, przecież my nie wiemy, jacy oni są. Nie wiesz, jaki jest twój ojciec, to mówiłem o tej Ani, nie wiesz, jaka jest twoja mama, ty sama nie wiesz, jaka jesteś. My stwarzamy ludzi. Najniebezpieczniejszym problemem duchowym człowieka jest to, że my żyjemy w wyobrażeniach, w trzech wyobrażeniach. Pierwsze wyobrażenie to o sobie. My mamy o sobie wyobrażenia. Wiecie, jakie można mieć nieprawdopodobne wyobrażenia o przeszłości, jak ktoś ci coś może wrzucić w przeszłość? Czytałem o przypadkach, że dziewczyna zgłaszała się na policję, czy po rozmowie z jakąś panią psycholog, że była w młodości gwałcona przez ojca, jak tam miała 12-13 lat. No to oczywiście alarm tutaj, sprawa, policja, co to, gwałcenie przez ojca. No ale zażądano badań ginekologicznych, okazuje się, że dziewczyna jest dziewicą cały czas. Pani psycholog jej tak podrzuciła, że tata cię nie lubił? Nie lubił. A krzyczał na ciebie? A krzyczał. A uderzył cię? Kiedyś mnie uderzył. A tak mocno? Tak. A tak zbliżył się do ciebie? Zbliżył. Czyli cię zgwałcił? Chyba tak. I my w to zaczynamy wierzyć. My żyjemy w wyobrażeniach. Wspomnienia nasze. Sami o sobie mamy wyobrażenia. Zaczynamy siebie stwarzać, kreować. Innych ludzi mamy. No i Boga. Wyobrażamy sobie Boga. Co my z tego Pana Boga robimy? Niestety staliśmy się stwórcami swojego świata, w którym zaczynamy żyć. Adam i Ewa, kiedy popełniają grzech, ich pierwszy czyn to jest ucieczka w krzaki i plecenie sobie przepasek. Przestały im się podobać ich ciała, przestała im się podobać ich płciowość. Przestało się im podobać. Patrzyli na siebie jeszcze przed grzechem nie tak dawno i wszystko było piękne. Raj był piękny, Adam był piękny, Ewa była piękna i nagle nie podobam się ja sam sobie. Jestem przekonany, że wielu z nas ma to odczucie. Nie podobam. Pleciemy sobie przepaski. Nie tyle na biodra. Na mnie, na siebie. Nie chcę, żeby mnie ktoś oglądał. Nie chcę, żeby ktoś na mnie patrzył. Jestem beznadziejny i głupi i tak dalej. I sami się, żebym ja był inteligentniejszy, żebym ja była szczuplejsza, żebym ja była wyższa, żebym ja miała ładniejszą cerę, to ja bym była piękna. Ja się kryję, ale ponieważ tego wszystkiego nie mam, to się gdzieś tam schowam. Popatrzcie, nasza płciowość notabene, dlatego jej nie lubimy często, bo nas doprowadza do szału to, że się pragniemy. Ilu ludzi naprawdę udręczonych jakąś tam masturbacją mówi, mam już dość tego seksu, mam już wymiotować mi się chce od tej pornografii, a ciągle do niej lezę. Tak mnie ta moja płciowość upokarza. Dziewczyny się wściekają nieraz, nie cierpię tego mojego chłopaka. Dlaczego go nie cierpisz? Bo go potrzebuję. To go aż go nie cierpię, żeby tak się wyleczyć z tych pragnień. I oni te przepaski zakładali. Mam dość tej swojej seksualności. Popatrzcie, co się dzieje z ludźmi chorymi na anoreksję, z dziewczynami. Patrzy w lustro, waży 25 kilo, skóra i kości, patrzy i mówi, jestem gruba. Muszę się odchudzać. Podchodzą ludzie i mówią, słuchaj, Beatko, Mario, zobacz, dotknij się sama, jesteś chorobliwie chuda, jesteś szkielet. Nie, ja widzę, jestem gruba. Muszę jeszcze schudnąć. Tak nasz umysł kreuje rzeczywistość. Widzisz to, co chcesz. Chcemy być bogami. O to poszło w grzechu pierworodnym. Ja będę stwarzał, ja będę decydował. Ja to będę nazywał, czy to jest to, czy to nie. Nie to, że Pan Bóg mi ponazywa. Jak się dwóch facetów całuje, to jest właśnie miłość prawdziwa, czysta i to jest zgodne z naturą. Bo mi się tak podoba, no i już. Kreujemy świat i denerwujemy się zawsze, kiedy nie możemy czegoś stworzyć. To jest pycha. Ile ja dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że te nasze spory rodzinne, żona krzyczy na męża, że pali papierosy. Wścieka się, znowu paliłeś. A mówiłeś, że nie będziesz palił. Czy dziewczyna na chłopaka. Obiecałeś mi, zerwę z tobą. Kłótnia, awantura. Dlaczego tak na niego krzyczysz? No bo przecież palenie papierosów jest złe, a on pali. Ale dlaczego się tak strasznie wściekasz? Od tej kłótni więcej wam przybędzie choroby niż od tego papierosa. Wiecie, dlaczego się tak wściekamy? Że ja bym chciała, żeby on nie palił, a on pali. Ja bym chciała, bo ja mam wizję taki wysportowany, mój chłopak to jogging rano 20 kilometrów będzie robił, ciągle się będzie gimnastykował, mył się będzie, gimnastykował i mył. Pompki, wanna, szczup. A on je golonkę, nie myje się i pali fajki. Proszę Państwa, naprawdę nie chodzi tam o szkodliwość golonki. Że, proszę mi wierzyć, nie jedna dziewczyna jest wściekła na ojca, który pije, nie dlatego, że on sobie rujnuje zdrowie, tylko że ja bym chciała, żeby on nie pił. A on, ja mu kiedyś powiedziałam, a on powiedział, dobra, mała, nie mądrzy się i poszedł się upić. Do mnie tak powiedział, tak mnie zlekceważył. Po prostu jestem na niego wściekła. Przeprowadźcie sobie taki teścik w głowie. Niektórzy mówią właśnie, że mój tata nie pił. To by było fajnie. Ja chcę, żeby on nie pił. Tak? Chciałabyś, żeby nie pił? Wracasz do domu, tata już nie pije pół roku, tata jest w garniturze, witaj córko, jestem twoim ojcem, teraz już będę twoim porządnym ojcem. Chciałem porozmawiać z tobą o relacji z twoim chłopakiem, mam chyba pewne prawo do tego. O, to już lepiej niech pije. Naprawdę. Jak ja przeczytałem w podręczniku do psychologii, że w Szwecji, to były lata 80., 40 czy 60% żon alkoholików chce, żeby mąż pił, to mówię, ale potem zaczęło mi się kojarzyć z moją pierwszą parafią, że ludzie kreują rzeczywistość do takiego absurdu, że chcą być ważni i przepraszam, dla żony alkoholika mąż jest wygodny. Dlaczego pani jest zaniedbana? Mąż pije. A w domu bałagan? Mąż pije. A dzieci takie zaniedbane? Bo mąż pije. A pani ciągle taka zdenerwowana? Bo mąż pije. Do kościoła pani nie chodzi? Bo mąż pije. I teraz nagle, gdyby on przestał pić i powiedział, żono, jestem już gotowym, zdrowy, czysty mąż, pozwól, weźmę cię pod rękę, pójdziemy na Stare Miasto. Mam do ciebie też pewne uwagi co do twojej postawy. No bo tak by się stało. Chcemy być bogami. Chcemy stworzyć świat, wszystkich poustawiać, księży poustawiać, kościół. Wiecie, dlaczego się ludzie wkurzają na kościół? Bo parlament to ja mogę zmienić. Zagłosujemy, wyrzucimy LPR, wrzucimy PO, zrobimy. Bank to ja mogę zmienić. Wezmę sobie stąd pieniądze, przyniosę tu. A tego kościoła, kurczę, nie mogę zmienić. Żebym ja był Benedykt XVI. I nie jestem Benedykt XVI. To ludzi denerwuje. Że mają tyle postulatów do kościoła, że tu nie ma tej demokracji. Ano nie ma, bo to od Boga pochodzi i my służymy Kościołowi na kolanach. Chcemy być bogami. Chcemy być bogami. Jak w tej anegdocie, gdzie w zakładzie psychiatrycznym trzech pacjentów stoi w kolejce po zupę i opóźnia się wydawanie zupy. Jeden mówi, no żebym ja, Napoleon, czekał na zupę, przecież to jest skandal. Drugi mówi, oj, nie narzekaj, nie narzekaj, ja jestem Abraham. Pan Bóg mi dawał przykazania na tablicach kamiennych i stoję pokornie i czekam na zupę. A trzeci mówi, kiedy ja ci dawałem te 10 przykazań? Chcemy być bogami i stwarzamy. Jestem za gruba, jestem za chuda, jestem za taki, ja bym chciał być inny, ja nie mogę i się wściekam. Dlatego nie lubimy często siebie. Powtarzam, nie dlatego, że jesteśmy jakoś naprawdę odrażający. Nie lubimy siebie, bo my byśmy chcieli, żebyśmy byli inni. To już na każdych rekolekcjach to mówię. Zresztą to jest żadne odkrycie. Nie lubimy swoich zdjęć. Cześć Patryk, mam twoje zdjęcia z ostatniej pielgrzymki. Zobacz, tu jesteś. O matku, wyrzuć to zdjęcie. Fatalnie wyszedłem. Nie, ty fatalnie nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. Nie lubimy swojego głosu. Kiedyś jak magnetofony weszły, teraz to już normalka, ale ty, kto to tak śpiewa? To ja? O rany, ja tak beczę? Nie lubimy siebie, bo byśmy się katuje. Dlaczego ludzie mają te tematy dieta? Dieta, muszę być inny, muszę być inny. Dlaczego? No oczywiście, jeśli chodzi o zdrowie i o wygląd, powinniśmy jakoś dbać o siebie, ale bez przesady. No nieraz ten ma taki organizm, drugi ma inny organizm. Spotykam kiedyś pewną dziewczynę w mediach katolickich, już nie powiem jakiś, pulchniutka nieprawdopodobnie. Ja mówię, jak się nazywasz? D.D. Ja mówię, Doris Day? Nie Doris Day. Proszę księdza, ja jestem dobra. Ja po prostu jestem dobry człowiek. A dobra powinno być dużo. I mnie jest dużo. I troszczę się o to, żeby było mnie dużo. Zresztą dążę do doskonałości, a doskonałością jest kula. I umie się śmiać ze swojej urody. Nie, że codziennie rano się wstaje, wścieka, wstydzi się założyć jakieś tam spodnie. Śmieje się. Śmiać się ze swojej urody. Boże, stworzyłeś mnie takiego, no to mnie takiego masz. To jest nieprawdopodobne. Wszystko rozgrywa się w wymiarze właśnie tej pokory i pychy. I Pan Bóg mówi w Psalmie 46, zatrzymajcie się i we mnie Boga uznajcie. Boże, to trzeba by olejną farbą pisać nad łóżkiem, trzeba by olejną farbą pisać w przedpokoju. Zatrzymaj się. Słuchaj, wyluzuj z tym byciem Panem Bogiem. Przestań sądzić ojca, matkę, kościół, koleżankę. Przestań te wyroki zbiorowe, te egzekucje, które w myślach robisz. Jeden facet mi mówił, że nieraz sobie tak wyobraża, że jak stoi na poczcie, ludzie mu tam coś brudzą, to tak wyjmuje karabin maszynowy i tak serią po prostu, serią wali, tak jak Schwarzenegger, prawda? Zatrzymaj się i we mnie Boga uznaj. Pismo Święte jest genialne. Takie krótkie zdanie, które... To jest rada. Proszę księdza, co mam robić? Zatrzymaj się. Przestań iść przez świat jak Bóg. Wyluzuj. Wakatę. Po łacinie wakatę. Zrób sobie wakacje od bycia Panem Bogiem i we mnie uznaj Pana Boga. Naprawdę, my chcemy... Pamiętam, kiedy byłem w seminarium na pierwszym roku... W grudniu jeszcze byłem bez sutanny. Po 3-4 miesiącach odwiedziłem swoją rodzinną parafię. Była tam siostra dominikanka, katechetka. No i ja już taki kleryk 4-miesięczny przyszedłem. Szczęść Boże, siostro, o witaj Piotr, dobrze, że jesteś. To... No i jakoś zeszliśmy na temat powołania. I ja chciałem jej pokazać, że ja nie jestem taki kleryk byle jaki. Że ja jestem taki rasowy kleryk, taki odpowiedzialny kleryk. I mówię do niej, proszę siostry, ja to nie wiem, czy ja wytrzymam w tym seminarium. No bo kto wie, że wytrzyma? Nikt nie wie. Ja to jeszcze mówię, a ona mówi tak, znaczy powiedziałem, najbliższe parę miesięcy to na pewno wytrzymam. Ale jak sobie tak pomyślę, że już nigdy w życiu z dziewczyną za rękę przez Stare Miasto, że już nigdy w życiu tak z kumplami gdzieś tam na dyskotekę, to nie wiem. A ona właśnie mówi, co powiedziałeś, że tak do stycznia to powinieneś wytrzymać. No do stycznia wytrzymam, a do czerwca wytrzymasz? Powinienem wytrzymać. A do przyszłego roku wytrzymasz? No raczej chyba tak. To dużo. Poza tym pamiętaj, Bóg cię wybrał, niech się o ciebie martwi, chodź na kawę. Bóg cię stworzy. Dajmy Panu Bogu trochę roboty. Bo Pan Bóg tak rano wstaje nad ziemią, a to wszyscy się wzięli za swoje działania. On nie ma co robić. Wszyscy stwarzają, kreują, sądzą, oceniają. Dajmy Panu Bogu trochę pracy. Dajmy Panu Bogu. Popatrzcie, to często chodzi właśnie o to. Nie chodzi o rozwiązanie problemu. My przychodzimy do Pana Boga. Panie Boże, mam taki problem, taki i taki. Pan Bóg mówi, dobrze, rozwiążę Ci ten problem za 18 lat. ale ja chcę teraz. My wszystko chcemy teraz. Myśmy się tak przyzwyczaili teraz, że no wyjmujesz swojego iPoda czy tam coś, ciask, już masz prognozę pogody na dzisiaj, już włączymy dziennik, wiemy, co się działo 5 minut temu w Stanach Zjednoczonych. Szybko ludzie w rozmowach mówią, wytłumacz mi to. Żona do męża mówi, wytłumacz mi to natychmiast wszystko, co to ma znaczyć. On sam nie wie jeszcze. On sam nie wie jeszcze. Ludzie są tak szybko, że kupujemy już w sklepach wytarte wycieruchy, żeby było szybko. A to musi trwać. A my właśnie, nam się to nie podoba. Kiedyś mi jedna nowicjuszka powiedziała w klasztorze, proszę, ja jestem w klasztorze 6 miesięcy i jeszcze się nie umiem modlić. No co jest grane, Panie Boże? Ja mówię, 6 miesięcy jeszcze się nie umiesz modlić? 66 miesięcy, 166 miesięcy i jeszcze pogadamy o modlitwie. To nie takie proste. Powoli, powoli. Czy zwróćcie uwagę, wspomniałem na tych rekolekcjach o tym problemie singli. O tym się coraz częściej mówi. To w tych gazetach katolickich się pisze. Czy nie mam powołania na singla? Na singla. No rzeczywiście wielu osób i kobiet 30-letnich i chłopaków, ale szczególnie chyba bardziej kobiet, jakoś nie wchodzi w żaden związek. Oczywiście to decyduje Pan Bóg, kto jest do czego powołany. Ja nikogo nie namawiam, skoro jesteś singlem, to iść do klasztoru. Nie, ja tak nie mogę powiedzieć. Ale z drugiej strony dziwne. Tyle samotnych kobiet, a siostrom spadają powołania. Trochę dziwne, nie? Wielkie ośrodki akademickie, tyle dziewczyn chodzi, tęskni, wzdycha, może się jakiś znajdzie, chociaż pokancerowany, może z odrzutu, remontowany. A może twoim, powtarzam, ja nie powiem, nie masz chłopaka, to iść do klasztoru, tylko nieraz sugeruję, słuchajcie, a rozważałeś opcję, że może jesteś powołana do życia zakonnego. Nie, broń Boże, nie. Ale może gdybyś poszła do zakonu, byłabyś szczęśliwą siostrą zakonną. To ja wolę być nieszczęśliwym singlem. Kochani, to tylko jedno zdanie, ja nikogo nie zachęcam, bo to trzeba być powołanym. Ale kiedy byłem u sióstr zakonnych, do spotkaniu z młodzieżą, 120 osób młodzieży, i wyszła taka siostra zakonna, młoda, taka przeciętna, zwykła, w sensie pozytywnym przeciętna, i mówi, droga młodzieży, a teraz będziemy tańczyć, a tam dużo chłopaków było, takich normalnych. Ja mówię, oj, siostruniu, ale żeś dała po bokach. Dziś ci widzę, jak te chłopaki będą tańczyć. Za 10 minut tak terkotało wszystko. Wszyscy tańczyli. Jeden chłopak nie tańczył, ja. Tańce irlandzkie, sweczki, a siostra tylko mówiła tak, słuchajcie, bierzemy się za ręce, ten znak oznacza sianie, ziarna, ten zbieramy, na Pana Boga, słuchaj, puszczaj z CD, dobra, tańczymy. Proszę siostry, jeszcze, komary gryzły, słońce zachodziło. Ta jedna zakonnica zrobiła taką robotę, że ja po prostu nie mogłem się na nią napatrzeć. A w tym czasie być może powołana jakaś dziewczyna do życia zakonnego oglądała 1980 odcinek M jak miłość i mówiła, ojej, jakie to piękne. Dlaczego? Dlatego, że wstyd. Pójdę do zakonu? Czyli przegrałam. Ewka ma faceta, Gośka ma faceta, Lucja się już wyszła za mąż, a ja do klasztorku i niektórzy odbijają, prawie jestem pewien, że są tacy ludzie, odbijają piłeczkę. Panie Boże, żaden klasztor. Bo ja chcę mieć faceta, partnera, żeby potem mówić, mój mąż, otóż z moim mężem byliśmy, mój mąż, kochanie, pozwól przedstawię ci, proszę mnie za mój mąż, pytam o klęcznik na adoracji nieraz. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, jesteśmy głupie dzieciaczki i mamy wejść do Królestwa Niebieskiego jako małe brzdące. Pokora, proszę Państwa. Kiedyś słyszałem, że Bóg pokazał jakiemuś człowiekowi, jakiś to był święty, przepraszam, nie pamiętam, wszystkie pokusy szatana na świecie i wszystkie pułapki na nas zastawione. I ten święty się złapał za głowę i mówi, Boże, Chryste, kto to pokona? Kto wyjdzie z tych wszystkich pułapek? Jaki człowiek da sobie radę z tyloma pułapkami? A Bóg odpowiedział, pokorny człowiek. Pokorny człowiek. Kochani, jak się zabezpieczyć? Jak się zabezpieczyć, kiedy moje serce stwarza, kiedy moje serce jest chore na duchową schizofrenię i wymyśla różne obrazy, sceny, sytuacje, powołanie może wymyślić, małżeństwa, wyobrażenia. Wiecie, dlaczego wiele kobiet się tak strasznie wścieka po rozpadzie małżeństwa? Nie tylko dlatego, że się małżeństwo nie udało. Nie tylko dlatego, że dziecko zostało bez ojca, który odszedł. Ale że ja byłam taka durna, że on mnie tak oszukał, jaka jestem wściekła na siebie. na siebie jestem wściekła. Jak się przed tym zabezpieczyć? Pamiętacie ten piękny film? To jeden z najpiękniejszych, jakie w życiu widziałem. Oglądałem go w wakacje, teraz chyba po raz czwarty czy piąty i znowu coś odkrywam. Piękny umysł. Ten człowiek, bohater filmu, wielu z was na pewno widział. Bohater filmu, człowiek matematyk chory na schizofrenię. On widział ludzi, którzy nie istnieli. Mężczyznę, kobietę, dwóch facetów i dziecko. I w końcu lekarze mu mówili, jesteś chory na schizofrenię, oni nie istnieją. A on ich widział, tak jak ja was teraz widzę. Jego umysł stwarzał obraz. I kiedy on szedł do pracy, widzicie, był pokorny, mógł się zamknąć. Mógł się zamknąć w domu i nie wychodzić. On chciał pokonać swoją chorobę. Szedł do pracy, a oni stali, te wyimaginowane postacie, mówił, co, znowu idziesz do pracy, nic ci z tego nie wyjdzie. On mówił, odejdźcie, odejdźcie ode mnie. Otoczenie nie widziało tych postaci. Tylko widzieli tego matematyka, który szedł i machał rękami. Śmiali się z niego, ale on wygrał. I kiedyś jest taka piękna scena, jak jest na uczelni, przychodzi do niego jakiś pan w sprawie bodajże Nagrody Nobla i mówi, przepraszam, chciałem z panem porozmawiać. A on tak patrzy, nie wie, czy to jest znowu jego umysł coś nie wymyślił. Woła studenta, mówi, chodź na chwilę, widzisz tego faceta? Widzę, dobra, dzięki, możesz odejść. Wiecie, kto to jest Chrystus? Pan Jezu, chodź na chwilę. Popatrz, ta moja mama, ja ją widzę strasznie. Czy ona taka jest? Czy moje serce coś produkuje? Mój mąż, ja stoję przed lustrem. Wydaje mi się, że jestem beznadziejna. Panie Jezu, chodź, powiedz mi. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ktoś, kto nie wierzy sobie, bo jest chory na schizofrenię. Jest przepiękna, najpiękniejsza scena z tego filmu, kiedy on już udręczony, bo naprawdę jak go nachodziły te wizje urojone, o mało nie utopił swojego dziecka ten. I ta jego żona zabrała to dziecko z wanny w ostatniej chwili, wyjęła, mówi, ty nas pozabijasz, co się z tobą dzieje? I on otrząsnął się i uklęknął przed żoną potem kilka dni i mówi, kochanie, ja wiem, że jestem chory, ale co ja mam zrobić? Ja nie umiem odróżnić świata realnego od tego chorego. Po czym ja mam poznać świat prawdziwy? I wtedy jego żona bierze go za rękę i mówi, patrz, na swój policzek kładzie. To jest świat prawdziwy. Patrz, bierze jego rękę i kładzie na swoim sercu, na swojej piersi. Przyciska. Patrz, to jest świat prawdziwy. Ja jestem prawdziwa. Wiecie, kto to jest Chrystus? Kiedy już nie wiesz, czy jesteś głupia, czy genialna. Rano ci się wydaje, że jesteś genialna. W południe, że głupia. O 17 znowu, że genialna. Twojemu chłopakowi mówisz, że go kochasz. Wieczorem, że go nienawidzisz. Potem SMS, sorry, pomyliłam się, jednak kocham. I już mówisz, ja już głupieję, ja już nie wiem, jaka jestem. To podejdź do tabernakulum i dotknij je. To jest prawda. Wszystko może być kłamstwem. Ja was mogę czarować, ja was mogę kłamać. Wy się możecie kłamać. Ale to jest prawda. On nas kocha. To jest prawda. Kiedy już nie wiecie, co jest co, patrzcie na krzyż. Dlatego my nosimy krzyż przy sobie. Jak proszki na zawał. Jak zaczynamy umierać, łap się za krzyż. Chrystus z krzyża mówi... Co ja mogłem dla ciebie zrobić jeszcze? No niech ktoś z was powie, co on mógł dla nas jeszcze zrobić, żeby ci powiedzieć, że cię kocha. Co mógł nam zrobić? Że go walcem jeszcze przejechali, truli go, nie wiem, przypalali. Co on mógł jeszcze dla nas zrobić? Wszystko zrobił. I to jest prawda. Ten znak to jest prawda. W nas jest dużo kłamstwa. Kochani, to jest najbardziej niebezpieczne. Dlatego rachunek sumienia robiony przed Bogiem. Czy ja nie zaczęłam żyć w Matrixie. Wielu z was widziało ten film. Ja nie całej serii nie zrozumiałem do końca, ale pierwszy fragment pierwszego filmu to jest nieprawdopodobne chrześcijaństwo. Ci ludzie z wtyczkami w mózgu, którymi demon produkuje obrazy, to jest dokładnie to. To jest nieprawdopodobne. My mamy wtyczkę w głowie i demon ci produkuje obrazy. To mi kiedyś jeden chłopak mówi, przysiędza, to jest nieprawdopodobne. Patrzę na pornografię i pragnę tego, pragnę. Nie mogę się oderwać, pragnę. Popełnię grzech. Za 30 sekund patrzę na tą samą pornografię, wymiotować mi się chce. Co jest nieprawdopodobnego? No nie, jak w 30 sekund może się zmienić moje spojrzenie na kobietę? Przytulam się do swojej dziewczyny, przytulam, nastąpi rozładowanie. Ona mi się przestaje podobać, robię się smutny, nic mi się nie chce. A przed jeszcze chwilę obiecywałem jej cuda, że jej życie oddam, bo chciałem tylko, żeby była ze mną. Wtyczka, wtyczka. I dlatego codziennie musimy, czy ja widzę naprawdę, czy ja jestem sobą. Praca polega na przemianie serca. A jak się to serce przemienia? Pamiętajcie, już to mówiłem, nie tłumaczeniem. Że ja sobie powiem, no od dzisiaj jestem czujny i nie dam się nabrać. Nic z tego. Serce trzeba przerabiać Serce trzeba przerabiać przez to, że my powtarzamy, że my pewne treści powtarzamy 10 razy, 100 razy. Wiecie, bo my ci prawdziwi jesteśmy w naszych odruchach. To, co powiedziałem, w odruchach jesteś prawdziwy. W snach. Tam, gdzie cię rozum nie kontroluje, jesteś sobą. Popatrzcie, wielu z was jeździ samochodem na pewno. Ile razy ktoś ci przedzimał, tata ci mówił, słuchaj, jak wpadniesz w poślizg, nie hamuj. Tak, dobrze, tato. Ale pamiętaj, córeczko, jakbyś wpadła w poślizg, nie hamuj. Nie, no oczywiście, tato, pamiętam. Słuchaj, córeczko, tylko jeszcze raz, jakbyś wpadła w poślizg, nie hamuj. Tato, pamiętam. Wpadasz w poślizg i co? Trach po hamulcach. Od razu. I co ludzie robią? Jadą na parking duży, jadą na lotnisko i ćwiczą poślizgi. Raz, dwa, 50 razy, 120 razy, żeby weszło w krew, żebyś miał odruch. Życie jest szybsze niż kierowanie samochodem. Nie można powiedzieć tak, o, wpadłem w odruch, w poślizg, muszę się zastanowić chwilę, gdzie ja mam tą książkę tutaj od wpadania w poślizgi? Już byś był na drzewie. I życie jest szybsze. Wchodzisz do domu, mama mówi, gdzie ty byłaś? No na rekolekcjach akademickich. Ja ci dam te twoje rekolekcje. Ja znam te twoje rekolekcje i nie zdążę się zastanowić, co się mnie czepiasz, odczep się ode mnie. O Boże, miałam się nie kłócić. Odruch. I dlatego musisz 100 razy czytać. Będziesz miłował Boga i bliźniego. I 200 razy czytać. Będziesz miłował Boga i bliźniego. Pismo Święte jest kroplówką. Pismo Święte jest kroplówką. Ciągle kapiemy z tym Słowem Bożym, ale kropla rozwala skały. Kropla rozwala skały. My byśmy chcieli raz widzicie, nasza pycha. Co, jestem taki tuman, że muszę to Pismo Święte wiele razy czytać? Raz przeczytam i załapię. Nie. Kroplówka. Kiedyś jeden pan się skarżył. Przeksiędza, byłem w szpitalu i siostra mi zakłada tą kroplówkę na całą noc. Ja mówię, siostro, nie dałoby się tego wypić raz, będzie mi tu całą noc kapać. Musi kapać. Ale ja nie lubię, jak coś kapie, bo jestem hydraulik, mówi. A kroplówka, kap, kap. Ojcze nas zdrowaś, Mario. Ojcze nas zdrowaś, Mario. Ojcze nas zdrowaś, Mario. To, co wam mówiłem. Niektórzy mówią, że po co w kościele w kółko to samo? Po co te koronki? Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie. Zdrowaś, Mario, zdrowaś, Mario. Ja mówię, przecież chcesz skruszyć skałę? Kto wymyślił koronkę? Dzieci i chłopaki. Idźcie do supermarketu przed dział z zabawkami. Co usłyszycie? Mamo, kup mi samochód. Mamo, kup mi samochód. Mamo, kup mi samochód. Mamo, kup mi samochód. Tak się wpływa na serce mamy. A że chłopaki, dziewczyny, wy też odbieracie swoje koronki. Daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować. I to cię nie nudzi. I chłopaku, przychodzisz, część druga różańca, daj się pocałować, daj się pocałować. Dlatego to powtarzamy. Pamiętajcie, Żydzi nawet sobie Pismo Święte z tym pierwszym przykazaniem wiązali tu na głowie, żeby, wiecie, jak z kompresu przeszło do głowy. Tutaj na sercu nosili pudełeczka z tekstami biblijnymi. Kiedyś Brandstetter opowiadał, był Żydem, że kiedyś w dzieciństwie miał swojego nauczyciela i mówi, nauczycielu, ja tego nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. A on mówi, nieważne, czy rozumiesz, bylebyś pamiętał. To jest genialne. Czy ty zastanawiasz się właśnie nad wieloma odruchami? A wiele rzeczy jest w twoich odruchach. Ktoś mówi, słuchaj, pomożesz mi? Oczywiście. Nie zastanawiałaś się. Takie masz serce. Uśmiechnęłaś się, powiedziałaś, że oczywiście, że pomożesz. My mamy serce w odruchach, tak jak kierujemy samochodem w odruchach. Wczoraj tu rozmawiałem z kimś, co jest w naszym sercu. Czy słyszeliście o tym, że jak są katastrofy lotnicze i znajdują te czarne skrzynki, i potem odtwarzają ostatnie słowa pilotów, kiedy samolot już pikuje w dół i ostatnie słowa pilota, który już widzi, że 5 sekund się rozwali i zginie. Otóż podobno na całym świecie piloci różnych kultur i narodów mówią 2 słowa, te same. O mamo i o Boże. To jest serce. To masz na dnie serca. O mamo i o Boże. I chodzi o to, żeby do tego dna serca się dostać, żeby do tego dna serca się dostać właśnie przez to ćwiczenie poślizgu, przez to nasycanie, przez to powracanie, bo sama wiedza to nic nie da. Święty Augustyn, on wiedział, że teologia chrześcijańska jest prawdą, że Pismo Święte jest prawdą, że Bóg naprawdę przyszedł w Jezusie Chrystusie, on to wszystko wiedział, że to jest prawda i nie był chrześcijaninem. Wy też to przeżywacie, ja też to przeżywam. Leżymy rano na łóżku, 6 rano. Obudziliśmy się, leżymy. Trzeba by wstać. Wstanie jest genialnym pomysłem. Powinienem wstać. Jeśli nie wstanę, będzie źle. Wstanie to jest w zasadzie zasadnicza moja decyzja. I leżysz. Ty wszystko wiesz. Gdyby cię trzeba było poprosić, żebyś na tym łóżku wygłosił referat wstanie, a rozwój osobowości człowieka, wygłosiłbyś go naprawdę z wieloma przykładami i leżysz. I tak samo mówimy, chrześcijaństwo jest genialne. Jezus, papież i Jan Paweł II, no to jest w ogóle wszystko wspaniałe. Biblia jest genialnie mądra, ale ja żyję po pogańsku. I dlatego musimy wchodzić przez medytację w to myślenie naszego serca, w to myślenie naszego serca. No i Duch Święty, kochani, i Duch Święty. On przenika nasze serce. Tylko Pan Bóg nas przenika. Nieraz mnie ludzie pytają, czy szatan zna nasze myśli. Nie zna. Tylko Bóg przenikasz i znasz mnie, Panie, do głębi. I dlatego tylko Bóg może wejść we wszystkie zakamarki serca i napełnić mnie właśnie tą tożsamością. Dlatego ta zmiana apostołów dokonała się w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest nieprawdopodobne. Jezus był najgenialniejszym i jest katechetą świata, homiletą świata, cudotwórcą świata. 3 lata przygotował apostołów. Widzieli cuda, jak Łazarz wychodził z grobu, jak się woda zamieniała w wino, jak chleby się rozmnażały. 3 lata. Widzieli go, jak umierał. Potem widzieli go, jak wyszedł z grobu. Dotykali jego ran. 40 dni z nimi był i w niebo wstępuje. Wielki finał chrześcijaństwa. Scena finałowa. Pan Jezus idzie do nieba. Apostołowie są już po 3 latach super przygotowania i jedno zdanie. Niektórzy zaś wątpili. Nie martwcie się, to jest najbardziej pocieszające zdanie Ewangelii. 8 lat chodziłem na katechezę, 12, w łazie byłem, 4, miałem spowiednika. Takie głupstwo wczoraj strzeliłem publicznie, tam upiłem się czy coś, w ogóle. Nie martw się. Oni wątpili. Jak można wątpić? Dotykali Jezusa, ściskali Łazarza, rozwijali z tego całunu i wątpili. Takie mamy serca. I dopiero jak Duch Święty przyszedł. Jakby uderzenie wichru, jakby płomień. On daje tożsamość. Piotr stał się Piotrem. Maryja stała się piękną Marią, kiedy stąpił Duch. Elżbieta stała się piękną Elżbietą, kiedy wypełnił ich Duch Święty. Tak żałuję, że dzisiaj by mi się przydał rekwizyt jak na mszę świętą dla dzieci. Gdybym go miał, szkoda, mogłem gdzieś poszukać w Katowicach. To wiecie, co bym kupił? Balonika. I tak bym go zmiął. Wiecie, ta guma, jak nie ma w niej powietrza, to się tak... I zapytałbym was, co to jest? Może by ktoś zgadł, to balonik, proszę księdza. Ale co to jest? Misio? Zajączek? Proszę księdza, tego nie widać. A co trzeba zrobić? Musi go ksiądz napompować. Wiecie, że my jesteśmy nieraz jak balonik? To znaczy w zwiniętym baloniku jest misio. Ja tu w ręku mam jego uszka, nosek, czy zajączka, języczek. Ale nikt nie może tego zobaczyć. Dopiero trzeba go napompować. To jest nieprawdopodobne. Kiedy napompujemy balonik, nie zobaczymy powietrza. Na zasadzie... Zobaczymy powietrze w kształcie misia, ograniczone tą gumą czy jakimś tam plastikiem. Otóż wielu z nas jest jak zmięty balonik. Wszystko ma. Ma nosek, ma języczek, ma garb, jeśli to jest osiołek. Tylko, że Ducha Świętego nie ma. Nienapompowane. Tylko, że wiecie, jeśli balonik ma jakąś skazę, ucho jest troszeczkę krzywe i się napompuje, to ta krzywizna się też napompuje. Nie da się tak powiedzieć, napompuj balonika, żeby się tylko jedno ucho napompowało. I my się tego boimy. My się tego boimy, że jak Duch Święty stąpi i ja się napompuję cały, to będzie tutaj defekt widać i tutaj, to lepiej nie, to lepiej będę taki zwinięty. Duch Święty przychodzi i daje tożsamość. Zresztą, co będę gadał? Czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii. Maryja przychodzi do Elżbiety. Duch Święty napełnił Elżbietę i ona się staje kobietą. Pełni. Była oczywiście kobietą, ale teraz, kiedy Duch Święty ją napełnia, jej kobiecość zaczyna jeszcze bardziej lśnić. Duch Święty napełni Elżbietę. Co robi Elżbieta? Wydała ona okrzyk. Boże, jakie to kobiece. Jestem przekonany, że rano na uczelniach Katowic jest o Boże, Gośka, jaką masz apaszkę. Jakie to kobiece. Widzieliście jakichś facetów? Patryk, ale masz trampki. Faceci tak nie mówią, to jest wasze kobiece, ale ślicznie wygląda. Boże, jaki masz manikur, gdzieś kupiła ten... Faceci, ja to uwielbiam u facetów, faceci z dystansik. Faceci mają do wszystkiego dystansik, bo oni są bosami. Facet pojedzie do Belgii, kupi samochód, sprowadzi 300 koni mechanicznych, napęd na 4 koła, zaprosi kumpli, powie, kupiłem sobie samochód. Podejdą kumple, kopną w oponę, kopną w drukie i co powiedzą? Niezła bryczka. Niezła bryczka. Chłopaki grają w nogę, prawda? Jeden huknie tak w poprzeczkę, że się cała bramka zatrzęśnie. Ktoś podejdzie, powie, nieźle pyknąłeś. Do wszystkiego dystans, luzik, prawda? A dziewczyny, Boże, wydała okrzyk i powiedziała. No to już nie trzeba tłumaczyć, powiedziała. No wiadomo, kobieta jest od tego, żeby powiedzieć, prawda? Facet jest mrukowaty. Dlatego niektórzy mówią, drogie panie, nie są dopuszczone do sakramentu kapłaństwa, bo byłby koniec tajemnicy spowiedzi. Ja sobie tak nieraz wyobrażam, że spotyka się ta księżowa Gośka z księżową Ewką i jedna mówi, spowiadałam wczoraj Kaśkę. No nie mogę ci powiedzieć, ale jest numer, jest numer. A my faceci, nawet gdybyśmy chcieli zdradzić tajemnicę spowiedzi, to nam się nie chce, bo to trzeba usta otworzyć, gadać. Lepiej się milczy. I co? I właśnie Elżbieta wydała okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś, Maryjo, między niewiastami, błogosławiony jest owoc twojego łona, bo kiedy usłyszałam twój głos, poruszyło się dzieciątko. O czym kobiety rozmawiają? O dzieciach rozmawiają. Jak studiowałem w Lublinie, wracałem pociągiem do Warszawy, to koło Nałęczowa się zaczynało, tam gdzie pani była w sanatorium, a w tym sanatorium, a jadę do Warszawy, bo proszę pani, już mój wnusio się za mną stęsknił, zresztą pokażę pani mojego wnusia, to jest on, tamta też, nie gorsza, ja też pani pokażę mojego wnusia, to jest on. Jak w pokera grały, przebijała wnusia wnusiem, a jak sika, proszę pani, jak on sika, on ma strumień taki troszeczkę hydrostatyczny taki z... Ja do Warszawy nie wyrabiałem. O czym kochają mówić kobiety? Zresztą tak było zawsze. Ja to przeżywałem, jak chodziłem po kolędzie, prawda? Stoi taka osiemnastolatka, żuje gumę. Mama mówi, to jest moja córka, Agnieszka, przywitaj się z księdzem. No to się przywitała. Agnieszka jest najzdolniejsza w szkole. Agnieszka będzie szła na uczelnię bez egzaminów i ten syk. Mamo, uspokój się. Ależ Agnieszko, przecież pan dyrektor powiedział, że tak zdolnej uczennicy. Mamo, błagam cię, wyluzuj, uspokój się. Te mamy, które kochają, jak ja dostałem sutannę, pojechałem do mojej babci. Moja babcia była rzeczowa, konkretna kobieta, popatrzyła na mnie w sutannie, otworzyła drzwi i zawołała, pani Koziołkowa, pani Melaniak, do mnie, mój wnuczek. Panie sobie mnie obeszły, podotykały, policzyły guziki, a ja stałem jak ten pajacyk. Poruszyło się dzieciątko, Maryjo, jesteś błogosławiona, jesteś śliczna. Oto bowiem, a Maryja mówi, wielbi dusza moja Pana. Śpiewa, wielbi dusza moja Pana. Kobiety są wylewne, kobiety potrafią śpiewać, mówić o miłości. Facet generalnie powie, no. No, kochasz mnie? No. A bardzo? No. To jeszcze jest wymowny wtedy. A kiedy ten sam Duch Święty, napełnia apostołów. Ach, słuchajcie, ja to nie mogę się tego naczytać. Wtedy stanął Piotr. Popatrzcie, Józef wstał i wziął Maryję. To słowo wstał. I teraz po zesłaniu Ducha Świętego. Stanął Piotr razem z 11. Facet musi mieć zaplecze. Facet musi mieć zawsze zaplecze, obstawę, lewe skrzydło, prawe skrzydło. I uwaga, co mówi. Stanął Piotr razem z 11. I przemówił do nich donośnym głosem. Pismo Święte jest napisane najbardziej oszczędnie na świecie. Tu każda kropka jest przemyślana przez Boga. Każde słowo. Tu nie ma ani jednego, tak jak my piszemy wypracowania i tak coś dopiszę jeszcze. Stało drzewo, dopiszę, że zielone drzewo. Albo dopiszę bardzo zielone drzewo. Stało bardzo zielone drzewo już długo. I tak konstruujemy. Natomiast tu nie, to jest wszystko oszczędnie. I jeśli jest słowo, to słowo zostało przemyślane przez Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I tu jest. Wtedy stanął Piotr z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości, jeszcze nie mówi co, ale zaznacza, że on nie mówi tego na darmo, facet chce być słuchany. Przyjmijcie do wiadomości. Jak w tej anegdocie pana Polikowskiego o tym, że kobiety mają podzielną uwagę, to o tym facecie, co chciał żonie powiedzieć swoje przemyślenia na temat rozwoju ich małżeństwa w najbliższym dziesięcioleciu. On sobie to przemyślał, chciał jej to zakomunikować, tylko chciał, żeby ona go słuchała, żeby były warunki do tego, nie tam w windzie czy w samochodzie. I w końcu jest. Jadą pociągiem, on mają naprzeciwko siebie, w przedziale są we dwoje. Żono, słuchaj. Otóż chcę ci coś powiedzieć, tutaj napina mięśnie, tutaj szczękę, żuchwę. Chcę ci coś powiedzieć na temat naszego małżeństwa. Słucham cię, kochanie, mów. Otóż nasze małżeństwo, uważam, znajduje się na zakręcie i w tym momencie, kiedy on osiąga apogeum swojego wywodu, żona mówi, o, sarenka biegnie. Dziewczyno, nie rób tak. Nie rób tak, bo będzie koniec, albo ten RKM Schwarzeneggera pójdzie. Posłuchajcie, co mówi Piotr. Ja mówię całkiem poważnie. To jest facet. Facet chce być słuchany i szanowany. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i czytam, cytuję, posłuchajcie uważnie tych słów. Posłuchajcie uważnie tych słów. I po przemówienia Piotra nam wróciło się 3000 ludzi. Popatrzcie, jakie to Biblia się ciągle dzieje. Gdyby dzisiaj były czasy biblijne, zapisałby, w Katowicach stanął Piotr razem z sześcioma. I powiedział donośnym głowy, mężowie, studenci katowicy, słuchajcie mnie uważnie. Ja naprawdę się dobrze czuję, że mnie słuchacie uważnie. Każdy mężczyzna chce być wielki. Panowie, nie wstydźcie się tego, że chcecie być wielcy. Każdy z nas chce być wielny. Właśnie mimo tego luziku, ale pyknąłeś, ale bryczka, niezła furka. A tak naprawdę to on by Challengera kupił, gdyby mógł. Bóg nie śmieje się z tego, że chcecie być wielcy. I Duch Święty czyni kobietę wielką, piękną, cudną i mężczyznę czyni wspaniałym. Co powiedział Bóg do Abrahama? Uczynię z ciebie wielki naród. Co powiedział do Dawida? Uczynię cię jednym z najmężniejszych facetów na świecie. Co powiedział Jezus do apostołów? W głowie się nie mieści. Wy będziecie robić większe rzeczy niż ja. Panowie, Kościół po to jest, żebyście byli wielcy. Macie wielką robotę, macie być ochroniarzami swoich kobiet, przeprowadzić je przez życie, stoczyć bitwę z demonem. I do tej tożsamości trzeba Ducha Świętego. Ale jedną rzecz musimy zauważyć. Kiedy Duch Święty stąpił na Maryję? Kiedy była w beznadziejnej po ludzku sytuacji. Zaszła w ciąży, jest w stanie błogosławionym, a jeszcze z Józefem nie zamieszkała. Jeszcze nie jest jego żoną. Józef wie, że to nie jest jego dziecko. Nie wiadomo, czyje to jest dziecko. Jeśli Józef powie, że to nie jego dziecko, Maryi grozi ukamienowanie. A apostołowie? Przecież oni teraz stanęli po zesłaniu Ducha Świętego, a Żydzi już knują, jak ich zabić. No tak sobie mówimy, stąpi Duch Święty. Duch Święty stąpi na ciebie, kiedy zostaniesz w sytuacji beznadziejnej po ludzku. Jak będziesz miała te swoje poręcze, będziesz miał te swoje pasy bezpieczeństwa. Duchu Święty, stąp. A tu mnóstwo polis ubezpieczeniowych po kieszeniach. Nie. Maryja była w sytuacji beznadziejnej, kiedy szła do Elżbiety. Nie wiedziała, czy niedługo nie będzie ukamienowana. Apostołowie byli w sytuacji beznadziejnej. Ich mistrza zabili, czekało ich więzienie. Czekało ich więzienie. Kochani, niech stąpi Duch i napełni nas tożsamością i przemieni głębie naszego serca. Już kończę i ostatni przykład. Moi drodzy, fajnie nam to jest wieczorami, ale od jutra się zacznie proces Pana Boga i bądźmy pokorni, nie chciejmy stwarzać naszego nawracania. My chcemy mieć wszystko pod kontrolą. A jak to się stanie? Proszę księdza, a jak ja się nawrócę? A jak ja się będę modlić, to jak się mój chłopak zmieni? Nie wiem, nie wiem. Zostań, wakatę, zatrzymajcie się. Zostaw to Panu Bogu. Pan Bóg każdego zmienia w sposób inny. I będzie krzyż, i będzie wyrzeczenie, ale to jest głos miłości. Kiedyś mi jeden z moich znajomych dał taki nieprawdopodobny przykład z ornitologii. Otóż naukowcy zauważyli, że łabędzie, wychowując swoje małe, w pewnym momencie, kiedy te małe łabądki już tam sobie chodzą za mamusią, za tatusiem, nagle łabędzica pewnego dnia, nie wiadomo skąd, dostaje szału. I rzuca się na swoje dzieci. I dziobie te łabędzie, krzyczy, wali skrzydłami w swoje dzieci, jakby je chciała pozabijać. Łabądki małe są przerażone. Co się stało? Mamusia, która się nimi opiekowała tyle tygodni, teraz je bije. I uciekają, uciekają, patrzą biedne. Mama wali dziobem, wali. Łabądki uciekają i zaczynają pierwszy raz frunąć. I Pan Bóg nieraz robi to z nami. Przychodzisz do lekarza, ma pani złe wyniki, musi pani iść do szpitala. A dlaczego? Panie Boże, przecież ja naprawdę się modliłam, a tu biegnij. Obyśmy się poderwali do lotu. Moim marzeniem po tych rekolekcjach jest, że jutro rano ludzie wstaną w Katowicach, patrzą. Lecą studenci. Politechnika leci, ale mają dopalacze. O, chłopaki, skrzypaczki z Akademii Muzycznej, ale łabądki. A tak naprawdę to nie na niebie, żebyście fruwali jako chrystusowe łabędzie po uczelniach, po korytarzach, sprzeciwiając się, pomagając, będąc cichymi apostołami Jezusa napełnionymi Duchem Świętym. Piękni, wspaniali, mężni, cudowni, uroczy. Oby rzeczywiście choć w jakimś części ten owoc rekolekcji się spełnił, choć nie wiadomo, czy się nie spełni w 2017. My nie kojarzymy. Być może kiedyś w 1994 na rekolekcjach modliłaś się, Panie Jezu, żebym kiedyś dostała się na studia. Zapomniałaś o tej modlitwie. Dziś jesteś na studiach. I nie kojarzysz tego w ogóle, że to ta modlitwa z 1994 roku jest twoja. Nawet nie podziękujemy Panu Bogu za te nasze różne modlitwy. A dzisiejsza modlitwa, te rekolekcje może zaowocują kiedyś, kiedy już będziesz matką, żoną, kiedy będziesz mężem, kiedy będziesz miał dzieci. Panie Boże, sialiśmy. Ty daj wzrost. Amen.
Rekolekcje z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.